Czytanie z drugiej księgi Samuela. Pan skierował do Natana następujące słowa. Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi. To mówi Pan. Kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po Tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twoich wnętrzności i utwierdzę Jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a ja utwierdzę tron Jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom Twój i Twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Oto Słowo Boże.
Jego potomstwo będzie trwało wiecznie.
Jego potomstwo będzie trwało wiecznie.
Będę na wieki śpiewał o łasce Pana. Moimi ustami Twą wierność będę głosił przez wszystkie pokolenia. Albowiem powiedziałeś, na wieki ugruntowana jest łaska. Utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
Jego potomstwo będzie trwało wiecznie.
Zawarłem przymierze z moim wybranicem. Przysiągłem mojemu słudze Dawidowi. Utrwalę Twoje potomstwo na wieki i tron Twój umocnię na wszystkie pokolenia.
Jego potomstwo będzie trwało wiecznie.
On będzie wołał do mnie, Ty jesteś ojcem moim Bogiem, opoką mego zbawienia. Na wieki zachowam dla Niego łaskę i trwałe z Nim będzie moje przymierze.
Jego potomstwo będzie trwało wiecznie.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nie od wypełnienia prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostawała niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na prawie, ale i dla tego, który ma na imię Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane. Uczyniłem Cię ojcem wielu narodów przed obliczem Boga. I jemu on uwierzył jako temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie Twoje potomstwo. Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość. Oto Słowo Boże.
Chwała Tobie, Królu wieków.
Chwała Tobie.
Amen. którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, będą Ciebie wychwalali na wieki.
Chwała Tobie, Królu Wieku.
Pan z Wami
i z Duchem.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw zanim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do ciebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie.
Zapraszamy Cię, Duchu Święty, i oddajemy Ci nasz rozum, nasz umysł, naszą uwagę, abyś pokazywał nam prawdę o naszym życiu, abyśmy mogli doświadczyć tej wielkiej łaski i mocy, którą chcesz nam okazać. Maryjo, która jesteś naszą matką, razem ze świętym Józefem, dzisiejszym patronem, prosimy Was o szczególną ochronę tego dzisiejszego wydarzenia, tych rekolekcji. Niech żaden zły duch, żadna zła moc nie ma do nas dostępu. Kochani, obchodzimy dzisiaj wspomnienie, uroczystość jednego z największych świętych, świętego Józefa, tak zwanego milczącego świętego. Ani jedna Ewangelia, żaden ewangelista nie zanotował ani jednego słowa, które wypowiedział Jezus. Mamy mnóstwo ludzi, którzy się wypowiadają, mówią różne rzeczy, a Józef milczy. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz, o której jest dzisiaj mowa. W sytuacji dramatycznej, w której się znalazł, kiedy to dowiedział się, że Maryja poczęła dziecko, zamierzył oddalić ją potajemnie i przeżywał wielką wewnętrzną rozterkę, bo powinien zgłosić i powinna Maryja zostać ukamienowana. Ale przyszedł do niego anioł pański we śnie i powiedział mu: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. Co to znaczy wziąć do siebie? Jemu nie wolno było tego zrobić. Bo u Żydów jest tak, że po zaręczynach, w momencie zaręczyn, ci młodzi już są mężem i żoną, ale jeszcze mają rok się w ogóle nie spotykać. W tym czasie pani młoda jest u rodziców, a pan młody ma zadanie wybudować dom i urządzić wesele. I kiedy minie ten określony czas przez prawo, wtedy pan młody przyjeżdża po panią młodą, zabiera ją do swojego domu i tam zaczyna się wspólne mieszkanie. I moi drodzy, święty Józef usłyszał, aby się nie bał zaryzykować swojej dobrej opinii. I wszyscy go i tak potępili, no bo przecież według ludzi Józef z Maryją złamali prawo. Nie przestrzegali tego prawa mojżeszowego, a Józef przyznał się i uznał to dziecko jako swoje. Zobaczmy, niesamowita rzecz. Posłuchał Pana Boga wbrew wszystkiemu. Był posłuszny Słowu i jest jednym z najpotężniejszych świętych. Kochani, my kontynuujemy nasze rozważania rekolekcyjne. I powiedzieliśmy sobie, że w tych rekolekcjach chodzi o uzdrowienie wewnętrzne, czyli o coś takiego, abyśmy przygotowali Panu Bogu grunt do tego, by mógł nas stworzyć na nowo, czyli byśmy doświadczyli Jego mocy. Święty Paweł napisał do Koryntian, że kiedy u nich nauczał, starał się o jedną bardzo ważną rzecz, żeby jego nauczanie nie miało nic uwodzących słów ludzkiej mądrości, lecz żeby było ukazywaniem ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na ludzkiej mądrości, tylko na mocy Bożej. Jest całkiem inna wiara, jeżeli doświadczysz uzdrowienia, a możesz tego doświadczyć, ponieważ żyjemy w czasach niesamowitych, w czasach, kiedy tak naprawdę Pan Bóg walczy o nas jak tylko może i chce, byśmy naszą wiarę umocnili. Nie wiem, czy pamiętacie, jeden jedyny raz był w naszym kraju ojciec święty Benedykt XVI. Kiedy był w Krakowie, powiedział znamienne słowa, bardzo mocne słowa. Wiara żywa musi wzrastać. Wiara dojrzała musi być poddana próbie. A więc wiara budowana na tradycji, wiara budowana na własnych emocjach, wiara budowana na nie wiadomo na czym, czy na ludzkiej mądrości nie przetrwa próby wiary. Natomiast kiedy będziesz miał doświadczenie Bożej mocy, kiedy pozwolisz, żeby Pan Bóg w tobie zadziałał, wtedy będziesz wchodzisz w zupełnie nowy wymiar wiary. Wiary, która będzie działaniem Ducha Świętego w tobie. I mówiliśmy sobie o pewnych przeszkodach, które istnieją, a które uniemożliwiają Panu Bogu działanie w nas. I wczoraj mówiliśmy o bardzo ważnej przeszkodzie, jaką był brak wybaczenia. I powiedzieliśmy sobie, że jeżeli nie wybaczyłeś komuś, masz, podtrzymujesz w sobie gniew, żal, złość, niechęć, nienawiść do kogokolwiek, to wtedy tak naprawdę nie masz odpuszczonych grzechów, bo Pan Bóg ci nie odpuści wtedy grzechów. Bo powiedział Jezus wyraźnie, jeżeli wy nie odpuścicie waszym winowajcom, to i Ojciec wam waszych przewinień nie odpuści. Więc jasna sprawa. I mieliśmy zadanie domowe, aby wczoraj wieczorem zrobić sobie karteczkę, wypisać wszystkie osoby, którym mieliśmy wybaczyć i każdemu wybaczyć w imię Jezusa. Wybaczyć też sobie samemu, oddać Panu Bogu wszystkich zmarłych i wyrzec się wszelkiego żalu, który mieliśmy do Pana Boga. O cokolwiek zaakceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy. I na pewno nie było łatwo. Zły duch na pewno krążył wokół nas z wielką mocą, aby tego nie dokonać, aby zabrać nam ten czas. Byśmy tego nie zrobili, bo w momencie, kiedy my to zrobimy, on już traci bardzo dużo władzy nad nami. I tak naprawdę bardzo wielu z was już inaczej spało. Jeżeli wybaczyłeś, to już prawdopodobnie doświadczasz całkowicie nowej jakości życia. Całkowicie inaczej się czujesz. Może trochę bolało, ale odniosłeś wielkie zwycięstwo. Kiedy podarowałeś winy, kiedy darowałeś wszystkie długi. Dzisiaj powiemy sobie o kolejnej przeszkodzie, która blokuje nas na działanie Bożej łaski. A tą przeszkodą są, kochani, grzechy przeciw pierwszemu przykazaniu. To wszystko, co sprzeciwia się Bogu w zakresie pierwszego przykazania. Powiem o bardzo powszechnej rzeczy, która jest powszechna w zasadzie tutaj na południu, im bardziej na wschód, tym bardziej. Mianowicie tak zwane odczynianie uroków. Jeżeli dziecko płacze na przykład, to bardzo często jest taki domowa metoda, że ktoś tam niby na to dziecko rzucił urok, więc trzeba ten urok odczynić. I albo się pali węgle, albo przelewa wosk nad dzieckiem, albo liże się oczy, lub jeszcze inne rzeczy się robi, wykonując pewne słowa i nawet wypowiadając słowa modlitwy. I co się potem dzieje? To dziecko przestaje płakać. Dlaczego ludzie to robią? Dlatego, że to działa. Że to zawsze działa i jest zawsze skuteczne. Teraz pytanie, jak to się dzieje, co to jest? Otóż, kochani, to jest pewien rytm. To są pewne czynności, które się robi na poziomie ducha, ale zanim wytłumaczę, o co chodzi, przypomnę inny rytm, który każdy z nas miał. Kiedy byliśmy niemowlakami, przeniesiono nas do kościoła, wniesiono uroczyście. Była to prawdopodobnie suma, ponieważ jest to najbardziej uroczysta msza święta. Zrobiono nam znak krzyża na główce. Potem kapłan włożył rękę w modlitwie z egzorcyzmem. Było wyznanie wiary, polanie głowy wodą święconą, potem namaszczenie świętym olejem. Później była biała szata i zapalenie świecy. Słowa, znaki, czynności, które stanowią pewien rytm. I ten rytm spowodował, że zaszła w nas wielka zmiana. Zmiana na poziomie ontologicznym. Staliśmy się dziećmi Bożymi. Zostaliśmy zupełnie uwolnieni od wszelkich grzechów. I od grzechu pierworodnego. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, czyli Duch Święty z nas zamieszkał. Otrzymaliśmy łaskę uświęcającą, początek łask uczynkowych. Otrzymaliśmy niezatarte znamię dziecka Bożego, tak zwany charakter sakramentalny. Czyli nastąpiła w nas zmiana na poziomie ducha, bardzo poważna zmiana. Ten ryt wprowadził w nas w rzeczywistość duchową. Staliśmy się świątynią Trójcy Świętej. Niesamowita rzecz. Ale moi drodzy, wracamy do pierwszego rytu. Kiedy odczyniasz uroki, kiedy robisz jakieś takie rzeczy, to też dokonujesz rytu, tylko to nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. Nic. Tutaj otwierasz to dziecko na działanie złego ducha. Ponieważ zły duch też ma władzę nad zdrowiem i nad naszym życiem. I wtedy, kiedy ty odczyniasz uroki, czy nad tobą odczynia się uroki, to w tym momencie zły duch zyskuje nad tobą władzę. I co się dzieje? Najczęściej pojawiają się inne choroby. Wchodzi w życie przekleństwo, czyli jak to się mówi, masz pecha. Później mogą być problemy wychowawcze z takim dzieckiem. Może być bardzo wiele problemów. Dlatego, że ten szatan, który zyskał władzę nad tym dzieckiem, on niszczy jego dziecko, ponieważ ma takie upoważnienie. Im więcej tego typu rzeczy było robionych, tym większe oddziaływanie złego ducha na to dziecko. Co zrobić, kiedy coś takiego miało miejsce? Trzeba się tego wyrzec i wyznać na spowiedzi. Tylko tyle. Wyrzekasz się tego, nigdy więcej tego nie będziesz robić i wyznasz na spowiedzi. To jest, moi drodzy, bardzo ważne. Czy masz grzech? Jeżeli nie wiedziałeś, co to jest, nie masz grzechu. Nie masz grzechu, bo grzech, abyś miał, musisz wiedzieć, że to jest grzech. Ale to nie przeszkadza. Nie masz grzechu, ale dziecko cierpi. To tak, jakbyś zostawił dziecko w domu, dziecko miało gwoździa i włożyło go do kontaktu. Nie powiedziałeś dziecku, żeby tam nie wkładało gwoździa, więc ono biedne nie wiedziało, włożyło do kontaktu gwoździa. Ono nie ma żadnej winy, no bo nie wiedziało. Ale cierpi. Ponieważ jego układ nerwowy został porażony przez prąd. I może nawet potrzeba będzie długiego leczenia. Jego cierpienie jest spowodowane, ono cierpi, pomimo że jest niewinne. I pomimo że ty jesteś niewinny i to dziecko jest niewinne, to zły duch zyskuje władzę. On jest bezwzględny. Pamiętaj, zły duch nigdy nie pyta cię o zdanie, tylko jeżeli ma zaproszenie, wchodzi bezczelnie. To Pan Bóg, to Duch Święty zawsze pyta nas o zgodę. Zły duch nigdy nie pyta o zgodę. Kolejna rzecz bardzo znana, na pewno wam słyszeliście, że w latach 80. w Polsce był taki pan, jeździł po Polsce, pan Cliff Harris. Bardzo znany uzdrowiciel, książę biskupi, nie wiedzieli, kim on naprawdę jest. Jeździł po kościołach i uzdrawiał, tłumacząc, że otrzymał dar i łaskę od Pana Boga. Tylko była bardzo dziwna rzecz, wtedy kiedy uzdrawiał, kiedy się pojawiał w kościołach, wtedy prosił kapłanów, żeby wyciągali z tabernakulum Najświętszy Sakrament, bo ma mu to przeszkadzać. Tu chodziło nawet, żeby nie bezcześcić, żeby jak przychodzą ludzie, to żeby nie było, mieli jakiegoś tam, nie wiem, poczucia, że po prostu przechodzą tak byle jak przed Najświętszym Sakramentem. I prosił, żeby ludzie zdjęli medaliki. Dziwne, nie? Tutaj mu przeszkadzał Najświętszy Sakrament i medalik. Jeżeli ktoś się modlił na różańcu, to nic nie dało się zrobić. I kiedyś pan Cliff sam się przyznał, zapytany, jak to robi. Powiedział, że przy pomocy duchów. Ktoś przychodził do niego, ten wkładł na niego ręce, coś mamrotał. I wtedy ludzie czasami czuli, tak jakby prąd przebiegał przez nich. Okazało się, że potem nagle stan sytuacji się poprawiał. Wyniki się poprawiały, samopoczucie się poprawiało. Więc wszyscy byli bardzo szczęśliwi, że rzeczywiście to zadziałało. Tylko, że jest jeden problem. Kochani, zły duch ma też moc uzdrawiania. Może on nawet nie bardziej uzdrawia, tylko zamienia tę chorobę na inną. Zmienia symptomy. Jeżeli nie wierzymy, możemy wziąć Dzieje Apostolskie. Tam jest taka historia o Szymonie Magu, któremu powiedział Piotr wyraźnie, że ty uzdrawiasz mocą szatana. Co się działo po tego typu rzeczach? Otóż po tych wizytach u pana Harrisa pierwszą rzeczą, jaka była, to był problem z modlitwą. Ludzie, którzy lubili się modlić, nagle czuli wstręt do modlitwy. Kiedy modlili się na różańcu, przychodziły straszliwe przekleństwa. Później w rodzinie zaczęły się dziać różne złe rzeczy. Rozpadały się małżeństwa, były straszliwe kłótnie. Potem pojawiały się stany depresyjne, myśli samobójcze, próby samobójcze i w końcu samobójstwa. I moi drodzy, kiedy księża biskupi nasi zrozumieli, o co chodzi, zabronili nam współpracować z panem Harrisem i nie wolno go było wpuszczać do kościoła. On pomimo to przyjeżdżał i w bardzo wielu przypadkach też właśnie w remizach różnych w innych miejscach przyjmował, prowadząc swoje seanse. Ja pamiętam, jak ksiądz biskup Skworc jeszcze zabronił nam tego. To było w Tarnowie jeszcze na takim spotkaniu. Kiedy mówił, moi drodzy, no i teraz pytanie, co zrobić, kiedy byliśmy u pana Harrisa, czy u innych bioenergoterapeutów? Kochani, trzeba się tego wyrzec i wyznać na spowiedzi. A jeżeli mamy jakieś takie, nie wiem, przez radiestetów, jakieś odpromienniki żył wodnych, niby w cudzysłowie, to musimy to zlikwidować i wyrzucić. Kochani, nie istnieje coś takiego jak promieniowanie wody. Fizyka mówi jasno, że woda jest obojętna. Woda nie promieniuje. Nie ma czegoś takiego. Wody jest wszędzie pełno. Jeżeli jest jakiekolwiek, kochani, promieniowanie, to są detektory. Jeżeli jest promieniowanie X, bo wiemy, że jest promieniowanie rentgenowskie, są urządzenia, które to wychwycą i wskażą poziom tego promieniowania. Mamy najróżniejsze promieniowania, najróżniejsze oddziaływania grawitacyjne, hadronowe, leptonowe. Wszystko można zmierzyć. Natomiast promieniowanie wody, nie ma czegoś takiego, bo woda nie promieniuje. W to trzeba wierzyć. I dlatego, moi drodzy, tutaj, jeżeli ktoś uważa, że coś takiego jest, to jest nieprawda. To jest nieprawda. Zresztą możecie sobie poczytać. Nie ma takich urządzeń, takich detektorów, które po prostu twierdzą, że woda promieniuje. Coś takiego nie istnieje, woda jest wszędzie pełno, woda jest obojętna. I dlatego, moi drodzy, tutaj musimy wiedzieć o tym, że powinniśmy jakoś jasno określić się w tym zakresie. Kolejna rzecz to, moi drodzy, wizyty u wróżki. Bardzo często dziewczyny, kobiety ulegają tej pokusie. Księża egzorcyści mówią, że gdzieś jakieś 95% osób opętanych to są kobiety. Wiadomo, mężczyźni rzadko korzystają z tego. Najczęściej wchodzą w jakieś radiestezje, bioenergoterapię czy doskonalenie umysłu. Natomiast kobiety z ciekawości. Bo chce się dowiedzieć, jaką ma przyszłość i wtedy idzie do wróżki. No i wtedy zaczyna się wielki dramat i wielki koszmar. Dlaczego? Dlatego, że kiedy idziesz do wróżki, to w tym momencie okazujesz akt niewiary Panu Bogu i łamiesz Boże przykazanie. I nie powiesz, że nie wiedziałaś, ponieważ katechizm wyraźnie mówi, że nie wolno chodzić do wróżek. Jest taki mądry bardzo naród, Izrael. Moi drodzy, tam, jak będziecie, tam nie ma salonów ezoterycznych i wróżek. Tam nawet gdyby, tam ci nawet cyganka nie powróży z ręki na ulicy, ponieważ jeżeli by coś takiego ktoś robił, idzie na 5 lat do więzienia. Wróżenie jest zabronione, ponieważ Żydzi doskonale wiedzą, kto za tym stoi. Była kiedyś u mnie jedna wróżka, która była na modlitwie uwolnienia. I pamiętam, że powiedziała mi tak: proszę księdza, ja nie muszę patrzeć w żadne karty ani w żadną kulę, to jest ściema. Jeżeli ktoś przyjdzie do mnie, jakaś osoba otworzy do mnie drzwi i ja na nią popatrzę, to ja o niej wszystko wiem. Ja ją tylko zobaczę i w ciągu sekundy mam tyle informacji, że mogę dokładnie mówić godzinę, ze 2 godziny na temat jej życia. Wszystko powie. Dlaczego? Dlatego, że te kobiety, najczęściej to są kobiety, wróżbici też są czasami, mają jakiś układ, są zainicjowani w ten sposób, że ten zły duch daje im przekaz. Bardzo szczegółowy przekaz, ponieważ zły duch zna doskonale historię naszego życia. A czy zły duch zna przyszłość? Nie. Ale jest tak inteligentny, przerasta nas kilkaset razy inteligencją, że na podstawie naszego stanu duszy może przewidzieć, co nas czeka za jakiś czas. Może przewidzieć to doskonale i może to doskonale zrobić. Znaczy się zrobić, no przewidzieć to, co się będzie działo. Dlatego, moi drodzy, musimy mieć świadomość, że jeżeli byliśmy kiedykolwiek u wróżki, czy nawet wróżono nam dla zabawy z ręki. Co trzeba zrobić? Dokładnie to samo. Trzeba się tego wyrzec i wyznać na spowiedzi. W bardzo wielu przypadkach, kiedy modlimy się o uwolnienie osób od wróżbiarstwa, nie wystarczy tylko modlitwa uwolnienia, ale też trzeba odebrać tej wróżce władzę nad naszym życiem, którą jej wtedy oddaliśmy. I dopiero wtedy życie wraca do normy. Moi drodzy, to nie są żarty, to są bardzo poważne sprawy. I my sobie często nie zdajemy sprawy, bo no, powiedzmy sobie szczerze, Pan Bóg mówi tobie jasno, jesteś moim ukochanym dzieckiem. Ja cię wymyśliłem jeszcze przed założeniem świata. Ja ustawiłem twoje życie w tym wieku, a nie w innym. Jestem z tobą w każdej chwili, każdy twój krok znam. Znam każdą twoją myśl. Aranżuję każde twoje spotkanie, wszystko aranżuję. Tylko mi zaufaj i nie bój się. I zobaczcie, kiedy my idziemy do wróżki, czy czytamy horoskopy, czy robimy tego typu rzeczy, to znaczy, co wtedy robimy? Okazujemy Panu Bogu, że Mu nie wierzymy. Lekceważymy Jego miłość i wtedy Pan Bóg się wycofuje. Mówi, no dobra, skoro Ty nie chcesz mi ufać, skoro Ty nie chcesz mojej miłości i mojej opatrzności w swoim życiu, to ja się wycofuję. I kiedy idziesz do wróżki, to w tym momencie ona przejmuje władzę nad twoim życiem. I wtedy się zaczyna pech. No bo co? No bo życie już nie idzie twoje według Bożego planu. Życie idzie według innego planu. I tu jest, kochani, źródło nieszczęść. Tu jest źródło przekleństwa. Dlatego, moi drodzy, jeżeli coś takiego było, bardzo proszę to uwzględnić przy rachunku sumienia. Kolejna rzecz to różne amulety, talizmany, jakieś takie, na przykład z przerażającą rzeczą, kiedy idę po kolędzie i widzę, że na przykład nad drzwiami jest podkowa. Albo gdzieś jest czerwona wstążka. Bo czerwoną wstążkę trzeba chronić dziecko przed urokiem. Moi drodzy, to po pierwsze bardzo obraża Pana Boga. A po drugie ośmiesza naszą wiarę. Kochani, my się ośmieszamy. Być może są ludzie niewierzący, którzy widzą nas i myślą, że może bym uwierzył w Pana Jezusa. Ale jeżeli widzą, że my jako ludzie wierzący po prostu stosujemy jakieś podkowy, jakieś amulety, słoniki na szczęście, drzewka szczęścia, pierścienie Atlantów, łapacze snów, to kochani, to my się ośmieszamy. To ktoś taki niewierzący może sobie pomyśleć, no zaraz, to jest cyrk, to jest jakiś idiotyzm, ja w to nie wchodzę, bo to jest coś śmiesznego, no bez przesady, bądźmy poważni. I moi drodzy, jeżeli coś takiego jest, trzeba to wszystko wyrzucić. Jeżeli masz cokolwiek, co ci się kojarzy ze szczęściem, słonika na szczęście, drzewko szczęścia, co z tą intencją dostałeś, trzeba to zlikwidować i wyrzucić. Kolejna rzecz, wiara w przesądy. Często wchodzę do domu, witam się z kimś i ktoś mówi nie przez próg. Przerażająca sprawa. Człowiek wierzący, który przyjmuje komunię świętą. Ktoś mówi, nie wolno omiatać kogoś naokoło, bo mu pieniądze uciekną. Kobiety nie mogą kłaść pieniędzy, torebki na podłodze, bo jej pieniądze uciekną. Czarny kot, jak przebiegnie drogę, to już koniec. Jak spotkam zakonnicę, to już nawet nie ma co wychodzić na miasto, bo na pewno spotkamy jakieś nieszczęście. Zobaczcie, mamy takie rzeczy. Skąd to się bierze? Z lęku. Nie ufam Panu Bogu, czyli boję się, nie? Boję się, nie ufam Panu Bogu. A skoro się boję, to że uważam, że stracę coś, więc robię rzeczy dziwne i rzeczy, które tak naprawdę są ośmieszeniem mojej wiary i relacji z Panem Jezusem. No to ktoś mi powie, no dlaczego? No to proszę księdza, ale to się zawsze sprawdza. Ilekroć widzę czarnego kota, zawsze mnie spotka nieszczęście. Ilekroć widzę zakonnicę, musi mnie spotkać nieszczęście i zawsze się tak dzieje. Dlaczego tak jest? Tak się dzieje dlatego, że w to wierzysz. Kiedy ty wierzysz w takie podawanie ręki przez próg, wierzysz w czarne koty, w zakonnice i różne inne tego typu rzeczy, to zły duch jest wtedy upoważniony, żeby ci zrobić coś złego. Rozumiesz? W tym momencie on się na tobie zemści i się ciebie śmieje. On nas wtedy lekceważy i szydzi z nas, kpiąc z nas, co mamy za wiarę, nie? Przyjmujemy komunię świętą, spowiadamy się i wierzymy w takie rzeczy i robimy rzeczy, które Panu Bogu bardzo się nie podobają. i wręcz go obrażają. 13, ktoś mówi, pechowy dzień. Nie, nieprawda. Kochani, 13 dzień jest najbardziej szczęśliwy, bo wybrała go Matka Boża. To jest Dzień Maryi. Dzień Matki Bożej. Ona przychodziła 13 każdego miesiąca. To dlaczego jest pechowy? Bo zły duch nienawidzi Maryi. I kiedy ty wierzysz, że 13 jest pechowa, to znaczy, że on się jest upoważniony do tego, żeby ci coś złego zrobić. I tak to działa. Kolejna rzecz, moi drodzy, to jest pewna literatura czy filmy, które oglądamy, które mogą otwierać nas na działanie złych duchów. Nawet bezpośrednio. A taką książką jest słynna książka Harry Potter. Słyszeliśmy na pewno wiele dyskusji na ten temat w mediach. Niektórzy się bardzo oburzali, szczególnie nauczyciele czy ludzie, którzy czytali, mówią, jakim prawem Kościół może zabraniać czytania tej bajki. Kochani, to nie jest bajka. W roku 2010 na Jasnej Górze było spotkanie egzorcystów z całego świata. Wszyscy egzorcyści z całego świata przyjeżdżają co 2 lata na Jasną Górę na takie spotkanie. To jest takie spotkanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Modlitwy Uwolnienia. IAD, tak się nazywa, International Association for Deliverance. I w 2010 roku byłem na takim spotkaniu i ksiądz profesor, doktor habilitowany Aleksander Posadzki, jeden z najwybitniejszych demonologów na świecie, akurat Polak, wtedy wykładał na Uniwersytecie Ignacjanum w Krakowie, doktor dogmatyk, mówił na ten temat, na temat literatury ezoterycznej i między innymi na temat Harry'ego Pottera. Wygłosił wykład i to wykład na poziomie uniwersyteckim. Ja umieściłem to, ponieważ gdybyście chcieli zgłębić tę sprawę i mieli na to czas, to na stronie mojej parafii, parafia Olszanka, po lewej stronie na dole jest taka zakładka mystków. I tam jest prezentacja z tego spotkania. To, co wyświetlał nam profesor i mówił, i tłumaczył. I jeżeli chcesz zorientować się, na czym to wszystko polega, to sobie obejrzyj. Książki takie jak Zmierzch, wszystkie książki Pablo Coelho, Kod da Vinci czy Harry Potter. W Harry Potterze ukazywana jest tak zwana magia historyczna. Kochani, każdy z bohaterów tej książki ma swojego odpowiednika w rzeczywistości. To byli ludzie, którzy od wieków, od średniowiecza czy nawet wcześniej stosowali magię. A magia to jest przywoływanie szatana, konkretne ryty, przy pomocy których możemy albo komuś zaszkodzić, albo odnieść jakąś korzyść. I w tej książce jest to dokładnie opisane, w szczegółach. I jeżeli obserwujemy głównych bohaterów, Harry'ego Pottera i Voldemorta, to Voldemort opętuje, czyli Harry Potter staje się opętany przez Voldemorta. I tak naprawdę bardzo wiele dzieci jest zniewolonych czy nawet opętanych przez tą książkę, ponieważ rodzice zauważyli dziwną rzecz, że kiedy czyta się im Harry'ego Pottera, to one się uspokajają. I kiedy takie małe dzieciak zacznie marzyć o magii, zacznie stosować pewne zaklęcia czy pewne rzeczy, to zły duch przyjdzie i go zniewoli. Zachęcam, moi drodzy, jeżeli coś takiego jest, chcesz zapoznać się i to nie na zasadzie takiej, że być może, co by było gdyby, tylko poznać wykład uniwersytecki na temat tych autorów. To jest taka prezentacja zatytułowana Współczesna moda na wampiryzm. Wygłoszona w 2010 roku na Jasnej Górze do wszystkich księży egzorcystów, którzy tam byli. I tej literaturze był poświęcony cały dzień spotkań i dyskusji na ten temat. Dlatego, moi drodzy, to nie są żarty. Kolejna rzecz, na przykład taka książka Kod da Vinci. Po co to powstało? Tylko w jednym celu. Aby wzbudzić w tobie wątpliwość. Bo zauważmy, mamy coś takiego z ciekawości. Nie? Ciekawe, co tam jest. Kochani, treść jest przerażająca. Sprzeczna z Ewangelią, sprzeczna z nauczaniem Kościoła. I wtedy, kiedy przyjdzie próba wiary, a ty przeczytałeś tę książkę, czy obejrzałeś ten film, to wtedy zastanowisz się, czy rzeczywiście Kościół mówi prawdę. Tutaj księża podają wam zdrową naukę, wiarę. Bardzo zdrowy przekaz. Księża są do tego doskonale przygotowani. a my sobie wpuszczamy truciznę. Wyobraź sobie, że masz wspaniałą studnię w lesie. Czysta woda. Wszyscy żyjecie co najmniej 100 lat, bo masz zdrową wodę. I przychodzi do ciebie sąsiad i powie, ty słuchaj, ty masz taką zdrową wodę w tej studni, pozwól, że ci wpuszczę szamba, podłączę ci moje szambo do twojej studni, a wtedy będziesz już miał taką wodę lepszą, nie? Zrobiłbyś to? Nigdy. A często my właśnie, jest, pojawia się jakaś książka typu właśnie Harry Potter, typu Kod da Vinci czy Zmierzch, czy książki Pablo Coelho, to my od razu czytamy, chłoniemy, nie zdając sobie sprawy, co się dzieje z naszą wiarą. Albo dyskusje ze świadkami jehowymi, czy z protestantami na temat wiary. To jest po prostu wsączenie do ciebie trucizny. Kiedy będziesz dyskutował na temat wiary z protestantem, to w tym momencie otwierasz się na działanie ducha herezji i odstępstwa. To jest zuchwałość i wielka nienawiść do Matki Bożej. Możesz czuć pozalogiczną nienawiść do Matki Bożej. Jeżeli coś takiego ma miejsce, to też trzeba się tego wyrzec i wyznać na spowiedzi. Bo u nich jest ten duch. Moi drodzy, protestanci nienawidzą Matki Bożej. Tak samo reagują jak diabeł na Maryję. Dlatego, moi drodzy, to są bardzo poważne rzeczy. I teraz, kochani, nie mam czasu omawiać wszystkich rzeczy, dlatego przygotowałem dla was taką broszurkę. To znaczy ją opracował ksiądz dr Przemysław Sawa. Jest to ksiądz profesor na Uniwersytecie Śląskim, egzorcysta diecezji bielsko-żywieckiej. Praktykujący, czyli człowiek, który modli się o uwolnienie. I on tu opracował 60 pytań dotyczących pierwszego przykazania Bożego. Więc jeżeli cokolwiek, więc dlatego dzisiaj zachęcam was, można sobie wziąć. Są dwie wersje. Taka mniejsza i większa. To jest to samo, tylko ci, co mają lepszy wzrok, widzą coś jeszcze, to mogą wziąć tą większą, a ci, co mają słabszy wzrok, mogą sobie wziąć tą większą. Składamy to na pół. Tu mamy wprowadzenie teologiczne, doktrynalne. Jak ktoś ma czas, można sobie poczytać. I kochani, później tutaj mamy pytania do pierwszego przykazania. 60 pytań z pierwszego przykazania. I podobnie jak wczoraj mieliśmy wybaczyć, tak dzisiaj weźmiemy sobie tą broszurkę. Ona też jest, gdyby komuś brakło, można ją sobie wydrukować w domu. Jest na stronie parafia Olszanka w zakładce Mystków. Tam jest ksiądz dr Sawa, zagrożenia. Trzeba wydrukować dwie strony na jednej kartce, złożyć na pół i tutaj mamy te wszystkie pytania. I na przykład, czy zmagasz się ze złymi myślami o Bogu? No było coś takiego, więc tak. Wyrzekam się tego i tyle. Potem na przykład, czy w twojej rodzinie miało miejsce samobójstwo, zabójstwo, aborcja? Jeżeli tak, no to wyrzekam się tego. Czy doświadczasz jakichś dręczących, obsesyjnych myśli? No doświadczam. No więc się ich wyrzekam i ducha, który za tym stoi, rozumiecie? Po prostu, jeżeli cokolwiek z tych rzeczy było, masz się tego wyrzec i możesz to wyznać na spowiedzi. Tyle. To jest bardzo ważne zadanie. Kochani, nie zastanawiajmy się nad tym. Tu są też filmy. Niektóre zawierają treści, niektóre są na przykład finansowane przez sekty. Innych na przykład reżyser miał coś wspólnego z szatanem. Tak samo muzyka. Jeżeli cokolwiek było z tych rzeczy, moi drodzy, trzeba się tego wyrzec. I już. A resztę dokonamy w czasie tej naszej modlitwy, która będzie we środę w ramach naszej adoracji tutaj. Czyli pojutrze będziemy się modlić. Kochani, i jeszcze jedna przeszkoda bardzo ważna. Nasze spowiedzi. Kochani, spowiadamy się i to jest piękne. Mój drodzy, nie ma lepszej rzeczy niż spowiedź. Najwspanialszy wynalazek, jaki Pan Bóg nam dał. Spowiedź święta. Słuchajcie, możemy się cieszyć i dziękować Bogu, że w Polsce ostała się spowiedź. W Niemczech się księżom nie chciało spowiadać, we Francji, w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych. I tam ludzie są biedni. Przerażająco biedni. Nie mają spowiedzi, dlatego chodzą do psychoanalityków, dlatego nic im to nie pomaga i żyją w wielkim dramacie. I teraz, moi drodzy, na czym polega spowiedź? Jak to działa? Każdy z nas otrzymał w Chrzcie Świętym pierwotną świętość. Mówiłem o Chrzcie. Zamieszkał w nas Duch Święty. I tego nikt nie może zniszczyć. Ale kiedy grzeszymy, to ta świętość się brudzi. To tak, jakbyś przepiękną perłę obrzucił gnojem. I kiedy idziesz do spowiedzi, to ty nazywasz swoje grzechy po imieniu. Oddajesz je Panu Bogu. Jezus to bierze na siebie, te twoje grzechy. A w zamian ci daje swoją świętość i swoje zasługi. Rozumiesz? Czyli wychodzisz święty ze spowiedzi nie swoją świętością, tylko świętością Jezusa. Do nieba nie idzie się tak, jak się robi karierę w firmie, że na przykład idziesz do firmy, widzą, że dobrze robisz, wydają ci coraz bardziej odpowiedzialne zadania, a w końcu zostajesz prezesem i kimś tam, nie? Nie. Droga do świętości jest jedna. Grzeszysz, idziesz do spowiedzi, oddajesz Panu Bogu ten grzech, On ci obmywa, uświęca, daje ci łaski i potem otrzymujesz siłę i moc, żeby walczyć z tym grzechem. I coraz mniej grzeszysz i coraz mniej i mniej. Ale to dzieje się wszystko łaską Bożą. I teraz, kochani, uwaga, bardzo ważna rzecz. My bardzo często spowiadając się robimy kardynalny błąd. Nie nazywamy grzechów wprost, bo się albo wstydzimy, albo boimy. Wstydzę się księdza, co on sobie o mnie pomyśli, albo boję się, że na mnie nakrzyczy. I pewnych grzechów nie nazywamy tak, jak one miały miejsce. Czyli na przykład, ja podam taki przykład. Przychodzi chłop do spowiedzi i mówi, oszukiwałem żonę. No to ksiądz sobie pomyślał, no to może zostawił sobie jakąś piątkę na piwo, żeby mieć na czarną godzinę, w razie czego, nie, żeby mieć. No to ksiądz zadaje pytanie, no na czym to polegało? No bo wie ksiądz, no mam taką koleżankę. No i co? No i okazało się, że doszło do zdrady. On zdradził swoją żonę, ale powiedział, że oszukiwałem żonę. No zdrada jest oszustwem żony, no ale moi drodzy, to jest przerażające. Ja specjalnie wymyśliłem taki przykład, żebyśmy zrozumieli, że my bardzo często nie nazywamy grzechów wprost. Ze wstydu albo ze strachu. Nie bój się. Pamiętaj, ty masz być jak najgorszy prokurator. Kiedy ty nazwiesz swój grzech tak, jak nazwiesz, tak jak on był, jak miał miejsce, czyli nie powiesz, że wziąłem z pracy coś tam, tylko powiedz, że ukradłem. Jest różnica, nie? Nazywasz grzechy wprost i kiedy je nazwiesz wprost tak, jak one były, wtedy Jezus to weźmie i cię uzdrowi. W przeciwnym wypadku nic z tego nie będzie. Było dwóch braci bliźniaków. Jeden się potknął, uderzył się w kolano. Za jakiś czas ten brat widzi, że temu puchnie to kolano. Potem robi się fioletowe. Mówi, idź do lekarza. Ten mówi, nie pójdę. W końcu za kilka dni noga już się robi czarna. Ten mówi, chłopie, odetnął ci nogę, idź do lekarza. Mówi, nie pójdę. To w końcu się wkurzył, wziął go, wpakował do samochodu, zaprowadził do lekarza, wprowadził do gabinetu, zamknął drzwi. Za 5 minut wychodzi brat. Ten pyta, no i co? A wszystko w porządku. Jak to wszystko w porządku? Co ty opowiadasz? A mówi, no bo wiesz, no bo ja mu pokazałem tą zdrową nogę. Jeżeli idziesz do lekarza, to nie idziesz, żeby się chwalić, jaki jesteś zdrowy, tylko pokazujesz, co cię boli. Kiedy idziesz do konfesjonału, to ty nie idziesz się chwalić, tylko oddajesz Jezusowi swoją nędzę. Ten ksiądz, który siedzi w konfesjonale, też się spowiada. My księża się spowiadamy często, co 2 tygodnie, co tydzień. Bo wokół nas diabeł bardzo tańcuje. On doskonale wie, że jeżeli księdza położy, wtedy leży wszystko. Wtedy tysiące ludzi odchodzi. Więc kochani, żebyśmy mieli tego świadomość, nie bój się i nie wstydź się. Nam nie wolno ciebie osądzić. Jeśli ja sobie o tobie coś złego pomyślał w konfesjonale, kiedy wyznasz grzechy, chociaż były najgorsze, najbardziej wstydliwe, to Pan Bóg dopuści, że popełni jeszcze gorsze grzechy na drugi dzień albo w ten sam dzień. Zrozum, ksiądz nie jest po to, żeby cię krzyczeć, tylko jest tak jakby słuchawką w ręku Pana Boga. Ty do Niego wyznajesz grzechy, a Pan Jezus ci przez tego kapłana odpowiada. I oddaje ci swoją świętość, rozumiesz? Wszyscy święci nie byli świętymi na mocy swoich zasług, tylko oddawali Panu Bogu grzechy w konfesjonale i przyjmowali Jego miłość. Jan Paweł II spowiadał się co tydzień. I zauważam ciekawą rzecz. Im ktoś się częściej spowiada, tym widzi więcej grzechów. A kto się rzadko spowiada, raz w roku, to tak naprawdę nie widzi grzechów wcale. Bo to jest tak, jakbyś pracował przy szambie, przy wypompowywaniu szamba. Po kilku dniach w ogóle nie czujesz tego smrodu. Ty nie czujesz. Ale to, że ty go nie czujesz, to nie znaczy, że go nie ma. I dlatego, moi drodzy, nie bójmy się spowiedzi. Ja pamiętam kiedyś, to było 7 lat temu, kiedy byłem w Atenach, bo ksiądz Robert Więcek tam był wtedy, pracował u Polonii i takie rekolekcje miałem tam wygłosić, podobne jak tutaj. I był taki dzień, środa, pamiętam, że mieliśmy się wyspowiadać. Ja u ojca Roberta, on u mnie. Mieliśmy sobie posłużyć spowiedzią. I taki Stanisław z Nowego Sącza, który jest ze Szkoły Nowej Ewangelizacji. To są ludzie, którzy mają dar proroctwa. Bardzo konkretny dar. Pan Bóg daje słowo. W nocy o trzeciej się obudził i musiał zapisać słowo do nas. Od razu napisał na komputer i wysłał do ojca Roberta. Ojciec Robert wstaje wcześniej rano, przeczytał maila, patrzy, jest dla nas słowo. I to było słowo do mnie. Bo ja jako ksiądz tak się spowiadałem. Ogólnie. Co ja będę tam w szczegółach mówił. I w tym słowie było tak. Wobec ukrytej słabości jestem bezsilny. To powiedział Jezus bezpośrednio do mnie. I powiem wam, po tej spowiedzi wszystko się radykalnie zmieniło. Moi drodzy, w spowiedzi masz być wobec siebie bezwzględny. To nie ty się usprawiedliwiasz, tylko Bóg cię usprawiedliwia. Ty się oskarżasz. I to jest niesamowita rzecz. Wyobraź sobie, że masz bardzo ważny sprawdzian, od którego zależy twoje dalsze życie. Albo cię wywalają z pracy, idziesz na bruk, przychodzi komornik, zabiera ci wszystko. Albo kiedy zdasz, wtedy dostajesz awans i żyjesz normalnie. I wiesz, że nie napisałeś nic. Zupełnie nic. Zero. Jest dzwonek i myślisz, koniec. I nagle ktoś cię trąca z tyłu. Gość, który siedzi za tobą, mówi, dawaj mi twoją kartkę. Ja ci daję moją, ty się podpisz tu. Podpisz się na mojej kartce, ja się podpisuję na twojej. Wychodzisz, otrzymujesz najlepszą ocenę, a ten ktoś idzie za ciebie odbyć jakąś karę. Tak działa spowiedź, rozumiesz? Idziesz do Jezusa. Za darmo oddajesz Mu całą swoją nędzę, wszystko. Nazywasz to po imieniu. Skruszony. A On co robi? Mówi, masz tu moje zasługi. Masz tu moją świętość. Masz wszystko i uciekaj i ciesz się. Jesteś święty. Popatrzcie, jakie niesamowite dobrodziejstwo. Dlatego, moi drodzy, walczmy o dobrą spowiedź. I chociażbyś spowiadał się wczoraj czy przedwczoraj, przyjdź jutro. I jeżeli było tak, że nie nazywałeś grzechów wprost, to powiedz, proszę księdza, całe życie nie nazywałem grzechów wprost, więc teraz chcę wszystkie je nazwać tak, jak były, jak miały miejsce. Kiedy to zrobisz, usuniesz kolejną przeszkodę, którą Pan Bóg, która uniemożliwia Jezusowi działanie w tobie. Dlatego dzisiaj podwójne zadanie. Ta karteczka można sobie zabrać. Od drugiej strony mamy 60 pytań. Wyrzekamy się i wyznajemy na spowiedzi. I zrobimy sobie taki dogłębny rachunek sumienia i wypowiemy wszystkie grzechy tak, jak były. Nie bój się. Ty to mówisz do Jezusa, kiedy żałujesz, kiedy postanowisz się poprawić, otrzymasz rozgrzeszenie. I doświadczysz wielkiej wolności i wielkiej radości. Panie Boże, dziękujemy Ci za to słowo, które dzisiaj do nas kierujesz i prosimy Cię, daj nam, Panie, wszelkie potrzebne łaski, byśmy nie zmarnowali czasu tych rekolekcji. Amen.